Kontynuujemy naszą podróż po polskiej polityce. Przy telefonie Paweł Szramka, poseł Kukiz 15, Koalicja Polska, PSL. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Ruch Kukiz 15, który bardzo mocno lat temu, 4, optował za głęboką reformą wymiaru sprawiedliwości, za wprowadzeniem sędziów pokoju, za rozbiciem układu w wymiarze sprawiedliwości. Jak teraz ocenia wyrok Izby Pracy Sądu Najwyższego? Wyrok, który podważa tą wersję reformy wymiaru sprawiedliwości, jaką wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości i osobiście minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Przede wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieć, że PiS nie wprowadził reformy sądownictwa, nie wprowadził reformy wymiaru sprawiedliwości, tylko skupił się na tym, żeby dokonać wymiany kadrowej po to, żeby mieć więcej swoich ludzi niż miała tam Platforma Obywatelska, a nie na tym rzecz polega. Powinniśmy zmieniać system, zmieniać rozwiązania tak, aby sądownictwo w Polsce działało jak najszybciej, jak najsprawniej, a nie skupiać się na tym, żeby byli tam nasi, a nie inni ludzie, bo to do niczego nie prowadzi, bo za chwilę zmieni się władza i będą robić to samo.
Istota została niezmieniona, ale wiele osób mówi, że to jest bunt czy obrona sędziów, kasty sędziowskiej przeciwko zmianom, które chciał wprowadzić rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wy jako Kukiz 15, wy jako Koalicja Polska jesteście bardziej po stronie Sądu Najwyższego, czy bardziej po stronie rządu?
My nie jesteśmy ani po stronie rządu, ani po stronie Sądu Najwyższego. Jesteśmy po stronie obywateli i sądzę, że tutaj i rząd, i sędziowie powinni ogarnąć się i dojść do porozumienia, jak te zmiany powinny wyglądać, w jakim kierunku powinny iść. My między innymi mówiliśmy o tym, żeby przyspieszyć wszystkie sprawy sądowe, to wprowadzić sędziów pokoju, którzy doskonale sprawdzają się w Stanach Zjednoczonych. Są to sędziowie, którzy zajmują się drobnymi sprawami i takie sprawy często trwają. Mają niewiele niż dzień. To są sprawy sąsiedzkie, sprawy niższej rangi, które teraz w sądach zajmują masę czasu i czasem ciągną się przez lata. Gdyby to odbywało się na szczeblu sądu sędziego pokoju, to o wiele szybciej inne poważniejsze sprawy dochodziłyby do rozwiązania.
Pytamy także polityków Prawa i Sprawiedliwości, co się stanie z tym projektem sędziów pokoju. Czy kiedyś będzie wprowadzony? Tutaj pada odpowiedź, że czemu nie, że w zasadzie jest to możliwe, że są studia prowadzone zgodności z konstytucją takiego rozwiązania. Pytanie, czy wy w tej kadencji taki projekt złożycie, projekt, który będzie wprowadzał sędziów pokoju do polskiego systemu prawnego?
Tak, myślę, że podobnie jak w poprzedniej kadencji chcemy to zrobić. Chcemy przede wszystkim namówić PiS, bo to oni mają władzę, oni mogą dać zielone światło takiej decyzji, bo każda partia może złożyć taki projekt, ale jeśli nie będzie poparcia większości rządzącej, to zostanie on schowany do szuflady i znowu zamrożony. Mieli 4 długie lata na to, żeby chociażby taką drobną zmianą ułatwić życie Polakom, ułatwić życie tym ludziom, którzy mają problemy między innymi właśnie w sądach.
Pan poseł próbuje grać rolę takiego wypośrodkowanego i bezstronnego obserwatora, który ani nie popiera rządu, ani Sądu Najwyższego, tylko pytanie, czy tak się jeszcze da, bo spór jest bardzo ostry, może mieć bardzo dalekie konsekwencje i trzeba czasami postawić sprawę tak, albo rację ma Sąd Najwyższy, który czasami sam siebie określa mianem kasty sędziowskiej, czy rację ma rząd, panie pośle?
Panie redaktorze, trzeba sprawę postawić jasno i ja jestem tego samego zdania i trzeba ją postawić tak jasno, żeby wprowadzać zmiany, które będą dobre przede wszystkim dla obywateli, a nie dla jednej czy drugiej kasty, bo politycy tak samo są kastą, jak mówią o sędziach. Są sędziowie, do których pracy można się przyczepić, są tacy, którzy potrafili z lady ukraść 50 zł i nie ponieść za to żadnych konsekwencji, czym myślę cała ta grupa społeczna nie przysporzyła sobie sympatyków, ale są i uczciwi, którzy swoją pracą chcieliby wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej. Jestem przekonany, że takich osób jest dużo i niepotrzebnie tworzy się konflikt między rządem a tak zwaną kastą sędziów, bo chodzi o to, żeby doprowadzić do zmiany przepisów tak, aby były one korzystne dla obywatela.
A kwestia samej Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, bo to jest przedmiot sporu i przedmiot wyroku, który dzisiaj usłyszeliśmy, pana zdaniem taka izba powinna funkcjonować, powinien być jakaś możliwość realnej kontroli sędziów, sprawdzenia ich orzeczeń, ich działań, ich etyczności, ich zgodności z prawem, ich postępowań właśnie poprzez Izbę Dyscyplinarną, czy to jest wadliwy system?
Wszystko zależy od tego, od kogo taka izba byłaby zależna, bo jeśli ona byłaby upolityczniona, to oczywiście...
A ta izba była upolityczniona?
Ja myślę, że tak. Ja myślę, że w każdej kwestii. My bardzo często mówimy o tym, że wiele jest stanowisk, czy to właśnie prezesa Sądu Najwyższego, czy rzecznika praw dziecka, że takie funkcje mogłyby być wybierane bezpośrednio przez obywateli. Co chwila mamy jakieś wybory. Nie byłoby żadnego problemu, żeby dołożyć jedną kartkę i żeby to obywatele zdecydowali, kto ma zasiadać na tak ważnej funkcji. Czy choćby teraz prezes NIK-u, pan Banaś, wybrany przez PiS, z którym sam PiS teraz ma problem. Gdyby to Polacy wybierali, to Polacy by wzięli za to odpowiedzialność, a nie partia rządząca, która jak widać również popełnia błędy i to czasem kolosalne.
Każdy popełnia błędy, ale z drugiej strony, czy na pewno Polacy, po pierwsze, czy są dość świadomi, ale być może są, nawet jeżeli są, to czy taki KRS chociażby, albo Sąd Najwyższy wybrany w powszechnych wyborach nie byłby jeszcze bardziej polityczny, no bo siłą rzeczy kandydowałyby osoby mające zacięcie polityczne, a ba, już sama kampania wyborcza, plakaty, nie plakaty, pieniądze, nie pieniądze, wolontariusze, którzy pójdą, wsparcie partii, pomoc partii politycznych. Tu się dopiero otwiera pole na to, żeby politycy zasiadali w Sądzie Najwyższym czy w innych miejscach.
Można podejść do tego tematu zupełnie inaczej, nie robić taki cały sajgon, jak jest związany z wyborami, chociażby do polskiego parlamentu, gdzie mamy całą Polskę obklejoną plakatami, banerami i różnymi materiałami reklamowymi. Można to zrobić bardzo w prosty sposób, że podać po prostu Polakom do informacji, czy to w mediach tradycyjnych, czy w mediach społecznościowych, listę kandydatów do tych stanowisk z dokładnym opisem tego kandydata i tyle. Ja myślę, że każda osoba zainteresowana by się z tym zaznajomiła i nie potrzeba kampanii wizerunkowej, bo nie o to chodzi, żeby sędzią była osoba, która spodoba nam się na plakacie, tylko osoba, która
Ale pytanie, jak długi miał być taki opis, no bo być może jednemu bardziej zależy na tym, jak dany sędzia widzi kwestię realizacji kodeksu prawa cywilnego, kogoś innego będzie bardziej interesowała kwestia prawa karnego, jeszcze ktoś inny będzie chciał się popatrzeć na światopogląd kandydata, inny na jego przeszłość, to takie CV musiało być wiele, wiele stron, żeby odpowiedzieć na każdą wątpliwość, jaką mogą sobie wyborcy wyobrazić.
Opis musiałby dotyczyć tych kwestii, którymi zajmuje się dany organ po prostu i tyle.
No to, ale tak, jeżeli mamy Sąd Najwyższy, to Sąd Najwyższy orzeka w sprawach od sasa do lasa, od kwestii prawnych, karnych, także światopoglądowych również.
To myślę, że doświadczenie i działalność dotychczasowa tego kandydata już sama przemawiałaby, jak zachowywałby się w przyszłości.
Dobrze, przejdźmy do tego, co się dzieje w Koalicji Polskiej. Jak ten twór nabiera ciała? To jest tak, że to będzie, jest taka koncepcja, czy ona już była, czy jest cały czas aktualna, żeby powoli budować nową formację właśnie pod szyldem Koalicji Polskiej?
Myślę, że wynik wyborczy pokazał, że Koalicja Polska ma rację bytu i właśnie takiego ugrupowania centrowego w Polsce potrzeba. Myślę, że coraz więcej osób jest znudzonych tą walką między PiS-em a Platformą i właśnie taka racjonalna opozycja jest potrzebna i jak widać te postulaty, o których mówiliśmy w kampanii wyborczej, cały czas są aktualne. Będziemy składać kolejne projekty ustaw, te, które były zawarte w naszym porozumieniu, po to, żeby udowodnić Polakom, że nasze zapowiedzi nie były tylko kiełbasą wyborczą, ale realnym działaniem.
Były realnym działaniem, a sam ruch Kukiz15, jak się odnajdzie w tym nowym politycznym działaniu, czy wy będziecie sam ruch jakoś przekształcać, czy będziecie znikać powoli albo rozpływać się w Koalicji Polskiej?
Nie będziemy się rozpływać. Myślę, że zarówno PSL, jak i Kukiz 15 ma już jakieś swoje korzenie, ma swój elektorat i tak naprawdę właśnie te dwa ugrupowania tworzą Koalicję Polską i to dzięki nim w ogóle tej twór jak Koalicja Polska mógł powstać, więc tutaj nie ma mowy o czymś takim, że nagle te byty polityczne znikną. Natomiast chcemy pokazać, że można mimo wielu różnych zdań, mimo różnych opinii w różnych kwestiach dojść do porozumienia wielu kluczowych kwestiach dla Polaków i to właśnie będziemy prezentowali w tej kadencji.
Pytanie, jak się znajdzie Paweł Kukiz? Paweł Kukiz miał być, czy jest szefem Rady Koalicji Polskiej? Nie wiem, co to oznacza. Nie wiem, jakie ma kompetencje.
Szef Rady Koalicji Polskiej jest przede wszystkim od tego, żeby skupiać wokół siebie te wszystkie podmioty, które koalicję Polską tworzą. Jest też odpowiedzialny za to, żeby spotykać się z Polakami w terenie. I to jest dosyć komfortowa sytuacja, bo właśnie siła Pawła Kukiza jest w kontakcie bezpośrednim. On bardzo dobrze czuje się na spotkaniach z ludźmi i już od początku kadencji jeździ po Polsce, spotyka się, już takich spotkań wiele odbył i myślę, że to jest sensowne, żeby Paweł Kukiz właśnie był w terenie, spotykał się z osobami, a Kosiniak-Kamysz łącznie z kolegami z PSL-u, żeby głównie byli nastawieni na pracę parlamentarną, na co mają już bardzo ogromne doświadczenie.
A jakieś zgrzyty są w tej Koalicji Polskiej? O coś wy się spieracie z PSL-em, czy co wam PSL zaproponuje, to wy to bierzecie?
Myślę, że w każdej formacji są jakieś zgrzyty, są jakieś nieporozumienia, ale myślę, że jak w żadnym innym ugrupowaniu u nas jest naprawdę bardzo dobra dyskusja, potrafimy ze sobą rozmawiać i wszelkie decyzje są podejmowane w większym gronie, a nie tylko wśród, powiedzmy to, współpracowników prezesa, jak to bywa w innych ugrupowaniach.
Czyli jest pełna podmiotowość. No pytanie, czy wy, bo były takie pomysły, żeby tworzyć partię, żeby jednak mieć struktury, mieć jakieś stałe finansowanie, żeby stworzyć na bazie ruchu Kukiz 15 własną partię. Jak rozumiem, to już jest nieaktualne, będzie tworzyć partię Koalicja Polska.
Nie mówimy, że nie jest nieaktualny. Na chwilę obecną skupiamy się na tym, żeby umocnić i uwiarygodnić właśnie to, o czym mówiliśmy w wyborach, pokazać, że to nie powstało tylko po to, żeby utrzymać się w Sejmie, natomiast po to, żeby wprowadzać konkretne pomysły w życie.
Kwestia wyborów prezydenckich lat temu 4,5. Nawet mniej, nawet więcej niż 4,5, prawie 5. Paweł Kukiz uzyskał 21% głosów. W tych wyborach zobaczymy Pawła Kukiza na liście?
Myślę, że nie. Paweł Kukiz nie ma ambicji zostania prezydentem, nie ma też ambicji bycia szefem klubu parlamentarnego, jak to nieraz
mówił. Coś spadły ambicje Pawła Kukiza po tych 4 latach.
Nie, to wcale nie tak. Myślę, że niektóre osoby po prostu inaczej odbierają to, co Paweł Kukiz zrobił te ponad 4 lata temu. On wystartował nie po to, żeby zostać prezydentem, tylko żeby mieć możliwość mówienia o tych zmianach, które chciał wprowadzić. I faktycznie kampania dała mu tą możliwość i ten świetny wynik, który osiągnął, pozwolił na to, żeby wprowadzić posłów do Sejmu, żeby te postulaty były żywe, bo nie oszukujmy się, bez Kukiz 15 nikt nie mówił o zmianie systemu wyborczego, o referendach, o takich obywatelskich projektach, które my właśnie proponowaliśmy.
Teraz poprze kogo pan Paweł Kukiz w wyborach? Czy nikogo nie poprze?
Zobaczymy. Na razie Paweł Kukiz się nie opowiedział jeszcze jasno, więc no myślę, że nie będę go w tej kwestii wyręczał.
A jest jakaś w ogóle szansa, żeby kogoś innego poparł niż naturalnego kandydata na prezydenta PSL, czyli pana prezesa tej partii Władysława Kosiniaka-Kamysza?
Paweł Kukiz zawsze powtarza, że dla niego najważniejsze są idee i postulaty, z którymi wszedł do Sejmu. Jeśli Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim programie prezydenckim nie przedstawi, to myślę, że będzie to naturalny kandydat do poparcia. Gdyby tak się nie stało, co by mnie zdziwiło, no to pewnie wtedy Paweł Kukiz takiego poparcia nie udzieli.
Andrzej Duda był dobrym prezydentem?
Andrzej Duda był niezłym prezydentem, tak bym powiedział, w kontekście tego, jakich prezydentów mieliśmy ostatnio, zwłaszcza patrząc na poprzednika pana prezydenta Andrzeja Dudy. I nie ma co ukrywać, że właśnie Paweł Kukiz w dużej mierze przyczynił się do tego, że pan prezydent został prezydentem, bo sondaże nie dawały mu tego zwycięstwa, a myślę, że większość zwolenników Pawła Kukiza jednak była za zmianą i jeśli w drugiej turze mieliśmy do wyboru albo obecnie rządzącego prezydenta Komorowskiego, albo jakąkolwiek zmianę, czyli Andrzeja Dudę, to postawili na Andrzeja Dudę.
Powiedział pan, że ta pierwsza kadencja była niezła. Pytanie, czy warto, aby Andrzej Duda był na drugą kadencję prezydentem Polski?
Andrzej Duda miał szansę na to, żeby pokazać, że jest niezależny, że może być prezydentem wszystkich Polaków. I kilka razy były takie kwestie, w których faktycznie pokazywał, że nie do końca zgadza się z PiS-em. Natomiast myślę, że nie do końca mu to się udało i jednak jest przywiązany dalej do partii, z której się wywodzi.
No trudno, żeby zaprzeczył całemu swojemu dorobkowi politycznemu i nagle był innym człowiekiem niż był do tej pory.
Natomiast wiele razy mówił o kwestiach, z którymi się nie zgadza. Jego takim sztandarowym pomysłem było referendum, no, które spaliło na panewce, bo on nie chciał tego prezes PiS-u.
No ale to już nie jest wina pana prezydenta.
No to nie jest wina prezydenta, ale to też pokazuje nastawienie partii rządzącej do prezydenta. Jeśli wypracowałby sobie bardzo mocne stanowisko, to myślę, że partia rządząca ze swoim prezydentem by się liczyła, a nie dopiero teraz zaczynają chwalić łącznie z panem prezesem, kiedy zbliżają się wybory prezydenckie. I pojawiła się obawa, że mogą tej prezydentury nie utrzymać, co dla PiS-u byłoby bardzo negatywne skutki.
To na koniec jeszcze Ministerstwo Obrony Narodowej, bo pan jest wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Panie pośle, panie przewodniczący, mamy jeszcze jedną istotną informację. Polska Grupa Zbrojeniowa zmieni się w holding, Polski Holding Uzbrojenia. To cośkolwiek znaczy dla naszego przemysłu zbrojeniowego, czy jest tylko zmianą etykiety?
Na chwilę obecną po takiej informacji mogę powiedzieć tylko tyle, że mamy do czynienia ze zmianą nazwy. Czy za tym pójdzie coś konkretnego, to niestety nie jesteśmy w stanie jeszcze określić. Ja zachęcam przede wszystkim partię rządzącą, aby skupiła się na budowaniu tego, co mogło dobrze funkcjonować, aczkolwiek w przypadku obecnie rządzących nie mogło funkcjonować, bo jeśli w PGZ-cie zmienia się prezesa czterokrotnie w przeciągu zaledwie jednej kadencji, to mamy tu do czynienia z nieporozumieniem, o ile nie nawet szkodzeniem na rzecz obronności naszego kraju, bo jeśli Polska Grupa Zbrojeniowa, która ma głównie zaopatrywać nasze wojsko, która ma być gwarantem samodzielności, bezpieczeństwa, jest traktowana w taki sposób, nie wiem jak to nazwać, ale no chyba po prostu prezesurę dostają w nagrodę ludzie zasłużeni dla PiS, to jest to niepoważne i bardzo niebezpieczne podejście do kwestii obronności państwa.
Powiedział Paweł Szramka, poseł Kukiz 15, Koalicja Polska. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.